Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z ojcami prowincjałami, ojcem gwardianem, wielebne siostry zakonne, drodzy rycerze Jana Pawła II, drodzy siostry i bracia, wszyscy drodzy memu sercu, uczestnicy dzisiejszej tak szczególnej, niezwykłej uroczystości. Czytany przed chwilą fragment pierwszego listu świętego Jana Apostoła wprowadza nas w najbardziej głębokie tajemnice Trójcy Przenajświętszej. Umiłowany uczeń Chrystusa pisze: Bóg jest miłością. Tym, co stanowi o istocie Boga Trójjedynego, tym, co stanowi o istocie więzów między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, jest miłość. Ale jest to miłość szczególna, która nie zasklepia się w sobie, mówiąc językiem ludzkim, ale rozlewa się swoim dobrem na cały świat. Święty Jan Apostoł mówi, że właśnie z tej miłości Boga wynika to, że Ojciec zesłał swego Syna jednorodzonego na świat. Zesłał w bardzo określonym celu, abyśmy życie mieli. Abyśmy mieli to życie za cenę Jego ofiary przebłagalnej na krzyżu. Miłość Boga wobec ludzi od samego początku jest miłością ofiarną. Ojciec zsyła swego Syna w bardzo określonej misji, by nas pojednać ze sobą za cenę cierpienia, śmierci Jego Syna. To jest cierpienie Ojca, który godzi się na to, że będzie cierpiał Jego jednorodzony Syn. To jest cierpienie Syna, który, będąc posłusznym Ojcu aż do końca, oddaje się za braci, miłując ich aż do końca. I tę prawdę o posłannictwie jednorodzonego Syna Bożego na ziemi uzupełnia święty Marek w swojej Ewangelii, pisząc: Jezus ujrzał wielki tłum i zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać. Bo misja jednorodzonego Syna Bożego to nauczanie, głoszenie prawdy o Ojcu bogatym w miłosierdzie i ofiara z siebie za innych. W cieniu tego zesłania, tej miłości Boga, która sprawia, że Syn został nam dany, jest jeszcze jedno zesłanie. Bóg w swojej miłości dał nam Maryję, do której anioł w Nazarecie powiedział: Kacheterichomene, Kecharitomene, gracje plena, pełna łaski. A w domyśle to jest owoc refleksji Kościoła trwającej przez wieki, niepokalana. Dana nam jako mistrzyni słuchania Bożego Słowa, rozważania Go i wprowadzania Go w życie, w czyn. Święty Łukasz dwukrotnie pisze w swojej Ewangelii dzieciństwa Pana Jezusa, że Maryja rozważała te słowa odnoszące się do jej dziecka, także słowa, które sam Jezus do niej skierował, zachowywała je i rozważała w swoim sercu. I według tych słów także przejawiała swoją matczyną opiekę wobec tworzącego się nowego ludu Bożego. To dlatego w Kanie Galilejskiej powie: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Boży Syn. A potem na Golgocie będzie współcierpiała ze swoim Synem i swój matczyny ból będzie łączyła z cierpieniami swego Syna za zbawienie świata. I dlatego na Golgocie też w osobie świętego Jana Apostoła zostanie nam dana jako matka, co potwierdzi swoją wspólną modlitwą z apostołami w wieczerniku, kiedy będą prosili, aby Ojciec zesłał na nich wszystkich, na ten rodzący się w wieczerniku Kościół Ducha Świętego. Wraz z tym posłaniem, najpierw Syna, potem Maryi, jest jeszcze posłanie apostołów. Ewangelia Mateuszowa kończy się jakże znamiennymi słowami określającymi całe istotę całego posłania Kościoła. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest z nami, ze swoim Kościołem, bo nieustannie zsyła do tego Kościoła wybrane przez siebie osoby, które mocą Ducha Świętego głoszą prawdę o Bogu, który jest miłością, o zbawieniu, które dokonało się w Panu naszym Jezusie Chrystusie i którzy o tej miłości Bożej mocą Ducha świadczą w porę i nie w porę, w czasie stosownym, ale także w czasie prześladowań i cierpień. W te wielkie dzieje Kościoła, w te wielkie dzieje posyłania przez Boga mężów wybranych dla Kościoła i dla świata, wpisuje się święty Maksymilian Maria Kolbe, urodzony, jak słyszeliśmy, dokładnie 128 lat temu, 8 stycznia 1894 roku. Wcześniej wstąpił do zakonu franciszkanów, już w roku 1907, mając 13 lat. A potem odbywał studia w Rzymie w latach 1912-1919. I tam pośród pogłębiania swojej wiedzy o Bogu podczas swoich studiów filozoficznych i teologicznych, w czasie, kiedy pogłębiała się w nim także miłość do Boga, do Matki Najświętszej, do Kościoła, doświadczył czegoś, co wywarło na nim ogromne znaczenie, ogromny wpływ. Wydarzenie, które mogło go, po ludzku rzecz biorąc, złamać. Ale on, konfrontując się z nim, wyszedł jako ktoś, kto ma poczucie konieczności walki, bycia rycerzem spraw świętych. Wstrząsnęło w nim bowiem to, co zobaczył na ulicach Rzymu i na placu świętego Piotra 17 lutego 1917 roku. Świat był pogrążony w tragedii pierwszej tak zwanej Wielkiej Wojny. Narody walczyły ze sobą w sposób niezwykle okrutny, na przemysłową skalę, dotychczas nieznaną. I właśnie podczas tych wielkich zmagań ówczesnego świata, tragedii dotykających miliony ludzi, także nadziei, że przyjdzie pomoc z nieba, w samym sercu chrześcijaństwa katolickiego w Rzymie dochodzi do manifestacji masonów. 17 lutego 1917 roku przypadała dokładnie 317 rocznica śmierci Giordana Bruno. Ale masoni nie przede wszystkim do tej postaci się wtedy odnosili, ale do dwóch wydarzeń, które w epoce nowożytnej bardzo mocno, wręcz dramatycznie naruszyły dzieje Kościoła katolickiego. 400 bowiem lat wcześniej, w 1517 roku, doszło do słynnego wystąpienia Marcina Lutra, które dało początek podziałowi chrześcijaństwa zachodniego na katolicyzm i protestantyzm, co zaowocowało nieszczęsnymi wojnami rujnującymi Europę i podważającymi prawdę o Kościele głoszącego Boga będącego miłością. Jednocześnie te manifestacje chciały podkreślić, że to już 200 lat, jak istnieją w Europie związki masońskie, które ze swojej istoty skierowane były od samego początku przeciwko chrześcijańskiej wierze. To wydarzenie Maksymilian wspominał następująco. W stolicy chrześcijaństwa w Rzymie mafia masońska, wielokrotnie piętnowana przez papieży, panoszyła się w latach przedwojennych coraz bezczelniej. Nie cofnięto się przed obnoszeniem w obchodach Giordana Bruna czarnej chorągwi z wizerunkiem Michała Archanioła pod nogami Lucyfera, ani przed wywieszeniem oznak masońskich naprzeciw ogień Watykanu. Nieprzytomna ręka nie wzdrygała się nawet pisać: szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu służył za Szwajcara. W tak aż opłakanym stanie znajdowały się niektóre dusze oddalone od Boga. Dusze takie, nie czując sił do otrząśnięcia się spod podlącego je jarzma, omijają Kościół albo nawet powstają przeciwko niemu. Nie wiedział jeszcze Maksymilian, bo nie mógł wiedzieć o dwóch wydarzeniach, które głęboko dotkną Europę i świat w drugiej połowie 1917 roku. Pierwsze wydarzenie, a właściwie jego ciąg, to wskazanie: Bóg rządzi światem i ludzką historią. I to rządzi przez Matkę Najświętszą. Tak trzeba bowiem interpretować te objawienia, jakie rozpoczęły się 13 maja 1917 roku, a skończyły się 13 października tegoż roku w Fatimie, cudem słońca. Bóg rządzi światem. I drugie wydarzenie, będąc jakby zaprzeczeniem właśnie tej pierwszej prawdy. 7 listopada w Petersburgu wybucha rewolucja bolszewicka, która z samych swoich zasad była antychrześcijańska materialistyczna, uważająca wszelką religię, ale zwłaszcza katolicyzm, jako zło, jako opium dla ludu. Można było zatem, patrząc na to, co się dzieje na ulicach Rzymu, zwątpić. Tak jak pisze Maksymilian, były dusze takie, które nie potrafiły się otrząsnąć z tej widomej, jakby się wydawało, przemocy zła. Byli tacy, którzy zwątpili i przeszli na drugą stronę, walcząc wprost z Kościołem. Ale doświadczając właśnie tego, Maksymilian nie mógł zapomnieć, co przeżył zaledwie miesiąc wcześniej, 20 stycznia 1917 roku, kiedy przypadała 75. rocznica objawienia się niepokalanej dziewicy Alfonsowi Ratisbonowi, który wcześniej bluźnił przeciwko wierze, a Matka Najświętsza sprawiła, że nagle uświadomił sobie jej potęgę. Potęgę ważniejszą od wszystkich wrogów wiary chrześcijańskiej. Że to właśnie ona miażdży głowę węża. I dlatego pod wpływem tego doświadczenia Maksymilian zaczyna zastanawiać się, co czynić, by nie poddać się złu, by nie ulec przekonaniu, że ostatnie słowo należy do księcia ciemności. I dlatego 16 października, 3 dni po ostatnim objawieniu fatimskim, o którym Maksymilian przecież wiedzieć nie mógł, odbyło się pierwsze zebranie pierwszych 7 członków tego, co on nazwał rycerstwem niepokalanej. Zebrało się 7 zakonników. On pośród nich. Przy stole, na którym była figurka niepokalanej dziewicy między 2 jarzącymi się świecami. I tam zastanawiali się i szukali natchnienia, co czynić, aby ostatecznie zwycięstwo w sposób widoczny stało się dla świata poprzez niepokalaną Maryję. Więc się modlili, prosząc o natchnienie Boże, a potem swoją działalność zaczęli rozpowszechniać poprzez kult cudownego medalika. Kiedy w 1919 roku, 2 lata później, ojciec Maksymilian przybył do Krakowa, starał się o to, aby to Stowarzyszenie Milicji Niepokalanej, Rycerstwa Niepokalanej znalazło uznanie ze strony Kościoła, uznanie publiczne, oficjalne. I tak też się stało. 20 grudnia 1919 roku ówczesny biskup krakowski Adam Sapieha aprobował program Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej. I stąd zaczęła się działalność tego stowarzyszenia. Już 11 stycznia 1920 roku było 400 członków tego stowarzyszenia. W maju prawie 1500. A ponieważ liczba się członków Milicji Niepokalanej, Rycerstwa Niepokalanej rozszerzała bardzo szybko, nie można było znaleźć odpowiednio wielkiej sali, która by pomieściła wszystkich. Stąd myśl, żeby łączyć się ze sobą poprzez słowo drukowane. I to właśnie legło u źródeł powstania najpierw miesięcznika, a później tygodnika Rycerz Niepokalany. Dokładnie 100 lat temu, w styczniu 1922 roku, ukazał się pierwszy numer. Pierwszy numer, który swoją winietką już kreślił bardzo wyraźnie, co jest celem tego stowarzyszenia. W centrum rysunek Niepokalanej, która depcze głowę węża, a obok u jej stóp dwa napisy: wszystkie herezje sama zniszczyła na całym świecie, słowa z oficjum Najświętszej Maryi Panny. I drugi napis z Księgi Rodzaju: ona zetrze głowę węża. A po bokach Niepokalanej dwa miecze, nagie miecze, zwycięskie miecze, bo nie ulega wątpliwości, że dla Polaków tamtych czasów te dwa miecze musiały kojarzyć się bardzo wyraźnie z obchodzoną kilka lat temu, wcześniej, rocznicą zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Jeden miecz skierowany przeciwko herezjom, przeciwko tym wszystkim nieprawdom dotyczącym podstawowych dogmatów chrześcijańskiej wiary. Drugi miecz uderzający w masonerię, a więc to, co stanowi zaprzeczenie Boga będącego osobową miłością, w deizm prowadzący do ateizmu. To stowarzyszenie w imię Niepokalanej razem z nią, pod jej sztandarami, chce toczyć bój o prawdę. I stąd w artykule wstępnym od redakcji bardzo jasno przedstawione cele pisma. Najpierw związane z formacją ludzi wierzących, pogłębienie, umocnienie wiary, wskazywanie prawdziwego stylu życia chrześcijańskiego, prawdziwej ascezy, wzbogaconej o chrześcijańską mistykę. Ale także drugi cel, bardzo wyraźnie określony, cel apostolski. Nawrócenie akatolików, tych wszystkich, którzy nie są katolikami. I to nawrócenie poprzez głoszenie prawdy obiektywnej. Wyraźnie jest mowa, że celem tego pisma jest piętnować fałsz, wyświetlać prawdę i wskazywać prawdziwą drogę do szczęścia. A wszystko w tym piśmie tak jasno określonym, gdy chodzi o cele, radykalnie wskazane, bez jakichkolwiek dwuznaczności, poprzez metodę wynikającą z istoty Boga, który jest miłością. Ton pisma ma być przyjazny, jak pisze się, dla wszystkich, bez względu na różnice w wierze i na narodowości. Wzorem jest zbawcza miłość Chrystusa. I ta miłość Chrystusa musi być skierowana do wszystkich zabłąkanych, do wszystkich szukających prawdy o życiu. A potem artykuł wstępny, podpisany przez ojca Maksymiliana Maria Kolbego, z zapytaniem, gdzie jest szczęście. Artykuł o charakterze antropologicznym. Artykuł mówiący o tym, że w myśl tradycyjnej, jeszcze sięgającej czasów pogańskich, filozofii Sokratesa, Platona, także Arystotelesa, Mówi o tym, że człowiek w swej istocie jest kimś, kto chce osiągnąć szczęście. Właśnie ta idea człowieka w stylu, jak mówimy technicznie, eudaimonistycznym przyświeca pewnemu bardzo określonemu sposobowi patrzenia na człowieka. Każdy chce być szczęśliwy. Ale różne są drogi prowadzące do szczęścia. I ojciec Maksymilian wskazuje, że mogą dla jednych to być tymi celami bogactwo, dla drugich rozkosze życia, dla innych na koniec sława. Jakże w tych trzech drogach, w tych trzech rozmaitych rozumieniach szczęścia nie odnaleźć echa tego, co pisze święty Jan w swoim pierwszym liście? Wszystko, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Bo chęć bogactwa wynika właśnie z tych pożądliwości oczu, które chcą mieć coraz więcej i w tym pragnieniu posiadania bezgranicznego nie znajdują żadnego hamulca. Bo rozkosze życia związane są z pożądliwościami ciała, które chce mieć za wszelką cenę tylko i wyłącznie przyjemność. I na koniec sława, chęć sławy, która jest pochodną bardzo często pychą tego żywota. I pokazując te trzy drogi rozumienia szczęścia przez człowieka, trzy drogi, na które wskazuje świat, Maksymilian kończy swój krótki artykuł stwierdzeniem: za wielkie jest serce człowieka, by je można było zapełnić pieniądzem, zmysłowością lub zwodniczym, choć odurzającym dymem sławy. Ono pragnie dobra wyższego, bez granic i wiecznie trwającego. A takim dobrem to tylko Bóg. I znów te słowa Maksymiliana możemy potraktować jako komentarz do słów świętego Jana Apostoła: świat przemija, a z nim jego pożądliwość. Natomiast kto wypełnia wolę Boga, ten trwa na wieki. Za tym artykułem o charakterze antropologicznym idzie drugi, o charakterze apologetycznym, który chce wskazać na to, że nie każda religia jest dobra. I nie wszystkie religie są sobie równe. Pełnia prawdy mieści się w tym, co głosi Kościół katolicki. Więc nie jakiś irenizm, nie relatywizm w podchodzeniu do religijnych prawd, ale skupienie się na tym, co głosi katolicki Kościół. Jakżeż głęboko to zostało podkreślone w Konstytucji Soboru Watykańskiego II o Kościele Lumen Gentium, gdzie jest mowa o koncentryczności nakładających się na siebie różnych praw, ale ta najbardziej istotna, pełna, mieści się w środku, a jest nią to, co głosi Kościół katolicki. Trzeci artykuł pod tytułem Niezwykłe nawrócenie to opis pewnego nadzwyczajnego nawrócenia. Opis tego, który wskazuje, Bóg ciągle działa w tym świecie. I to działa poprzez Maryję. Prawda o człowieku, antropologiczna. Prawda apologetyczna o Kościele. Prawda o Bogu, który ciągle działa przez Maryję. Kończy się kilkoma krótkimi tekstami wskazującymi, jak dzisiaj w to dzieło głoszenia pełnej prawdy o człowieku, ukazywania też pełnej prawdy o Kościele i wskazywania, że nie jesteśmy sami, bo Bóg działa. To wszystko jest ukazane poprzez zawarte w tym pierwszym numerze Rycerza Niepokalanej zespołu informacji o tym, czym jest Milicja Niepokalanej. I znowu założenia ideowe, starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, a dalej warunki, by do tego stowarzyszenia należeć, oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w jej niepokalanych rękach i na koniec nosić cudowny medalik. Wszystko to zakończone aktem poświęcenia się Najświętszej Marii Pannie Niepokalanej. Taki był w zarysie pierwszy numer tego miesięcznika, który ukazał się 100 lat temu. Osiągnął niebywały sukces wydawniczy. Najpierw miał zaledwie 5 tysięcy, tuż przed wojną już był nie tyle miesięcznikiem, ale tygodnikiem o nakładzie około 1 miliona egzemplarzy wydawanych tutaj właśnie w Niepokalanowie. A wszystko dlatego, że ojciec Maksymilian Maria Kolbe doskonale wiedział, że jeśli nie będziemy mieć katolickich mediów, to nasze świątynie zostaną kiedyś puste. Trzeba głosić światu prawdę o człowieku. Trzeba głosić prawdę światu o Kościele Chrystusowym. Najpewniej urzeczywistniającym zamysł Zbawiciela w Kościele katolickim. Trzeba pokazywać, że Bóg jest pośród nas, działa i jest zwycięski poprzez Niepokalaną Dziewicę. Taki był zamiar, taki był zamysł Rycerza Niepokalanej, które to pismo powstało 100 lat temu i które to pismo w różnych odmianach reagujące na kolejne wyzwania czasu odpowiadało na tę ideę, którą zawarł na samym początku ojciec Maksymilian Maria Kolbe. I stąd także dzisiaj w niełatwym czasie, gdy chodzi o sytuację medialną, zwłaszcza mediów katolickich, Rycerz Niepokalanej, znowu miesięcznik, może pochwalić się dość dużym nakładem 45 tysięcy egzemplarzy. Jest za co Panu Bogu dziękować. Patrząc na te stulecia, na to stulecie obecności Rycerza Niepokalanej. Nie tylko w polskim narodzie i w polskim kościele, ale wszędzie tam, gdzie on dociera do różnych zakątków świata. Jest bardzo ważną rzeczą także to, aby ciągle nawracać do tych inspiracji genialnych ojca Maksymiliana Maria Kolbego. Jest. Najpierw dlatego, że on to wszystko, co głosił, z taką głęboką wiarą i żarliwością w moc niepokalany. Co potwierdzał swoją heroiczną organizacją, zwłaszcza przedwojennych mediów, które miały się nieustannie rozwijać. On to wszystko potwierdził ostatecznie heroicznym aktem miłości. Jako kapłan, bo tak się przedstawił temu, który zapytał, kto ty jesteś, gdy wystąpił z szeregu więźniów, prosząc, żeby to on mógł oddać swoje życie za nieznanego sobie brata, mającego swoją rodzinę. Dał świadectwo swojego kapłaństwa, to znaczy swojej świadomości, że jest wpisany w tę wielką miłość Boga, która sprawiła, że Jego Syn jednorodzony, Jezus Chrystus, przyszedł na świat i oddał swoje życie za braci. On to potwierdził własnym życiem, swoją śmiercią i swoją pewnością wynikającą z wiary, że ci wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, nie zginą, ale będą mieć życie wieczne. I powtórę, tę prawdę przeżywamy właśnie w tych dniach w sposób szczególny, bo to już ostatni okres liturgiczny Bożego Narodzenia, gdzie staje przed nami tajemnica objawienia Pańskiego. Jednorodzony Syn Boży nie tylko przyszedł na świat, ale się temu światu objawił. I ten świat przynajmniej częściowo go uznał w osobach pogańskich trzech mędrców. I to jest pierwszy wymiar tajemnicy objawienia, świętowany przez nas przedwczoraj. Jutro w niedzielę Chrztu Świętego będziemy rozważali tajemnicę Chrztu Pańskiego, gdzie Chrystus, wychodząc z wód Jordanu, zobaczył nad sobą otwarte niebo. Bo On, rozpoczynając w ten sposób swoje dzieło odkupieńcze, otwarł niebo dla wszystkich, którzy w imię Trójcy Przenajświętszej będą przyjmowali Chrzest Święty. Jakże niezwykłe jest to, że właśnie dzisiaj obchodzimy rocznicę nie tylko narodzin ojca Maksymiliana, ale także jego narodzin dla nieba, w sensie otwarcia się nieba dla niego, bo jest członkiem świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła. I na koniec, przyszłą niedzielę, będziemy wchodzili w trzeci wymiar tajemnicy objawienia. Rozważanie cudów Kanie Galilejskiej, pokazującego, że Bóg jest w swoim Kościele i działa i dokonuje cudów przemiany. Trzeba mieć tylko otwarte oczy. Trzeba mieć męstwo umysłu. Trzeba mieć pokorę serca, by umieć na wzór owych trzech mędrców ze wschodu zbliżyć się do Dzieciątka Jezus, zesłanego nam z miłości przez Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa, i upaść przed Nim na twarz z najwyższą czcią, z najwyższym, najbardziej głębokim pokłonem. W to dzieło objawiania się Boga, światu, dzisiaj wpisuje się także aktualna działalność związana z redakcją i wydawaniem miesięcznika Rycerza Niepokalanej. On także objawia Chrystusa światu. Ma go objawiać przez zdrową antropologię, czyli wizję człowieka, przez ukazanie pełnej prawdy o Kościele, poprzez wskazywanie, że nie jesteśmy sami pośród tego zła, które jest tak bardzo niekiedy krzyczące i przytłaczające. I aby ta misja objawiania światu, prawdy o miłości Boga trwała jak najdłużej i jak najbardziej skutecznie. Prośmy serdecznie Pana dziejów i historii podczas tej Przenajświętszej Eucharystii, aby tak właśnie się stało. Amen.